Wróćmy na chwilę do treści dzisiejszego pierwszego czytania. Jest to fragment z Księgi Wyjścia opisujący Izraelitów, którzy po wielu wiekach niewoli w Egipcie zostają wyprowadzeni wśród wielu cudownych znaków do ziemi obiecanej. I znajdują się teraz na samym środku pustyni. I właśnie tam zostają poddani kolejnej próbie. Mianowicie okazuje się, że nie mają dostępu do wody. Ktokolwiek albo był na pustyni, albo jest w stanie wyobrazić sobie, jakim żywiołem jest pustynia, to zdaje sobie sprawę z tego, że brak wody na pustyni to pewna śmierć. I Żydzi mieli tego świadomość. I dlatego, jak czytamy, zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi. Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Bardzo dziwne te pytania, ponieważ przecież wobec nich naocznie dokonywały się wielkie cuda i znaki. Nie powinni mieć najmniejszych wątpliwości, że Bóg się o nich cały czas troszczy. Ale jednak jakby o tym zapomnieli. Zapomnieli bardzo szybko i całą swoją złość skierowali przeciwko Mojżeszowi. To nie jest tylko tak, jak tu czytamy, że szemrali przeciwko niemu, bo słowo szemrać kojarzy nam się z takim niewinnym szeptaniem. Jeden drugiemu mówi, że wiesz, no bo ten Mojżesz to nas chyba oszukał. Oni byli na niego wściekli. I to, co działo się w stosunku do niego, chyba najlepiej oddają same słowa Mojżesza, który skarżył się wobec Boga na modlitwie. Co mam czynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. A więc jego życie było zagrożone. Na pewno to go bolało, ta krótka pamięć jego współziomków, to, że nie ufali nie tylko jemu, ale przede wszystkim Bogu i że tym przecież obrażają samego Boga. I rzeczywiście była to rzecz, za którą zostali potem ukarani. Otóż ten czas przejścia do ziemi obiecanej nie okazał się być czymś tak rychłym, czego się spodziewali. Karą za to szemranie przeciwko Bogu, za to niedowiarstwo, zwątpienie, było 40 lat pobytu na pustyni. I Mojżesz nazwał to miejsce Massa i Meriba, jak czytamy, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i Pana wystawiali na próbę. No właśnie, Massa i Meriba można by przetłumaczyć właśnie spory kłótnie. Tak zostało nazwane to miejsce. I teraz spróbujmy to przełożyć na współczesność. Czy nam się to z czymś nie kojarzy? Szczególnie aspekt bardzo krótkiej pamięci o tym, co jest dobre, jak wielkie znaki Bóg dokonuje wobec współczesnych, jak łatwo można zapomnieć o wielkości jakiegoś człowieka, którego namaszcza sam Bóg. I mam tu na myśli dokładnie wydarzenia, które dzieją się na naszych oczach, skierowane przeciwko świętości świętego Jana Pawła II. Bo to przecież wciąż jest pokolenie, które doskonale pamięta, ile mu zawdzięczamy. Jakim był wielkim człowiekiem, że bez wątpienia przez niego, przez jego osobę, życie, działalność, Pan Bóg przeprowadził wiele potężnych, wspaniałych spraw wobec świata. Jakże krótka pamięć o tym, co uczynił. Jakże łatwo dzisiaj dochodzą do głosu ci, którzy poddają to pod wątpliwość i przypisują temu wielkiemu człowiekowi to, co najgorsze. To również nie może podobać się Bogu, bo to również poddaje wątpliwość nie świętość konkretnego człowieka, ale przede wszystkim wystawianie samego Boga na próbę, bo świętość to nie jest sprawa tylko i wyłącznie ludzi, to jest sprawa Boża. To nie jest tak, że człowiek może ogłosić drugiego człowieka świętym i może to potem odwołać. To jest rozeznanie, które dokonuje się w Kościele, czy Bóg tego chce, czy wobec Boga ktoś jest święty. I choćby jednym z takich znaków jest to, że zanim ktoś zostanie ogłoszony świętym, musi dojść do bardzo konkretnych cudów za przyczyną tego zmarłego człowieka. W przypadku świętego Jana Pawła II, Były to cuda, bo to nie był jeden cud, powrotu do zdrowia niewytłumaczalnego z punktu widzenia medycyny przynajmniej kilkorga ludzi, które to sprawy były bardzo szczegółowo przebadane. A więc sam Pan Bóg potwierdza świętość tego człowieka. I dzisiaj znajdują się ludzie, którzy mówią, to nieprawda, to jest kłamstwo. Ten człowiek był wielkim grzesznikiem, popełniał zło. To jest wystawianie Boga na próbę. To jest brak wiary w Pana Boga. To jest coś, za co bez wątpienia należy się ludzkości kara. Tak jak tę karę musiał ponieść naród wybrany. Przede wszystkim jednak jest to bardzo konkretny znak tego, czego ludziom dzisiaj bardzo brakuje. Pokoju. Bowiem gdyby ludzie trwali między sobą we wzajemnej miłości, pokoju, nie byłoby takich sytuacji, jakie mamy miejsce teraz. Że ludzie potrafią z nienawiści do siebie samych, do tego, że ktoś jest wierzący, blisko Boga, przypisywać sobie to, co najgorsze. To jest jeden ze znaków tego, jak bardzo dzisiaj zło zawładnęło ludźmi. Mówiła o tym Matka Boża w jednym z objawień w XX wieku, zapowiadając, że przyjdzie taki czas w historii ludzkości, już niedługo, kiedy nie będzie pokoju między ludźmi. I tego rodzaju przesłania, orędzia powtórzyły się niedawno w jednym z europejskich krajów, gdzie kilka lat temu Matka Boża powiedziała dokładnie to samo, że szatan w obecnych czasach będzie uderzał w pokój między ludźmi. I dla wielu ludzi była to zapowiedź czekających konfliktów zbrojnych, wojen, które nastąpią w Europie. Można powiedzieć, że te słowa się spełniły, kiedy obserwujemy wydarzenia za wschodnią granicą, ale Matka Boża w kolejnych orędziach mówiła, że to nie tylko chodzi o tego rodzaju wojny, ale o to, że szatan będzie chciał odebrać każdemu człowiekowi pokój, bez względu na to, gdzie mieszka, w jakim kraju żyje. Musimy wciąż pamiętać, że pokój to jest jeden z największych Bożych darów. Jest to znak obecności Boga między ludźmi. I nie bez powodu apostoł Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu, zaraz na początku listu do Rzymian, napisze: zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc wzywa Rzymian do tego, aby dbali o ten pokój, ale pokój, który będzie wynikał z ich trwania w Jezusie Chrystusie. Czyli mówiąc inaczej, jeżeli będą od Boga odchodzić, jeżeli wyeliminują Chrystusa ze swojego życia, stracą ten wielki dar. I myślę, że jesteśmy właśnie tego świadkami. Właśnie nasze pokolenie, coraz bardziej oddalając się od Pana Boga, równocześnie traci ten najcenniejszy skarb, skarb pokoju. Już traci nie tylko rozum, traci nie tylko pamięć, ale traci pokój i to będzie bardzo bolało, bo to jest obecność złego ducha. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest pokój, ale jeżeli człowiek wyrzuca Boga ze swojego życia, to na to miejsce króluje szatan i odbiera ludziom pokój. A więc ludzie kłócą się, tkwią w agresji, wzajemnej nienawiści, w podziałach, już nie tylko w skali międzynarodowej, ale chociażby właśnie w rodzinach, w małżeństwach. Nie ma tego pokoju w naszych domach, nie ma w środkach społecznego przekazu. Czujemy się między sobą bardzo źle. To jest plan złego ducha, który realizuje się bardzo łatwo w tych momentach historycznych, kiedy człowiek właśnie odchodzi od Boga. I nasz przeciwnik będzie wykorzystywał tę naszą słabość. Tak jak to zrobiła kiedyś caryca Katarzyna II, która powiedziała, mówiąc zresztą o narodzie polskim, trzeba nauczyć brata donoszenia na brata, a syna skakania do gardła ojcu. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szarpali. Trzeba ich ogłupić i zdeprawować, zniszczyć ducha, doprowadzić do tego, by przestali wierzyć w cokolwiek oprócz mamony i pajdy chleba. Przyjdzie czas, kiedy sami sprzedadzą swój kraj jak najgorszą dziwkę. Czy to się nie realizuje po raz kolejny w historii naszego kraju, na naszych oczach, że przez podziały tak bardzo się osłabiamy, że bez żadnego żalu tak wielu Polaków mówi, wyprowadzam się stąd, bo tu się nie da żyć, tu się nie da mieszkać. Nie zależy mi na tym kraju. Tę naszą słabość, tę naszą wadę wykorzystuje szatan po raz kolejny w naszej historii. To nie jest tak, że Bóg musi zsyłać karę. Sami siebie skazujemy na cierpienie. A za tym oczywiście stoi zły duch. Wciąż atakuje nas, nasze serca, chce odebrać nam pokój, uderza w to, co jest dla nas najdroższe, cały czas zażywiając nowego rodzaju właśnie konflikty, posługując się kłamstwem, oszczerstwem, bluźnierstwem, atakując to, co jest dla nas najdroższe. I oczywiście posługuje się ludźmi. Ludźmi, którzy odeszli od Pana Boga. Wielu ludzi gubi się w tym wszystkim i zadaje sobie pytanie, jak mamy zachować się wobec tego jako chrześcijanie? Może zadają sobie takie pytanie, jak niedawno mi zadał pewien mężczyzna, mówiąc, proszę księdza, ja nie jestem jakimś agresywnym człowiekiem, ale wobec tego, co się dzieje teraz, dookoła mnie, kiedy rozmawiam z jednym, z drugim człowiekiem, sąsiadem, kolegą z pracy, to po prostu mi się ręce same zaciskają. Ja mam ochotę wziąć do ręki jakiegoś kija i tak porządnie przyłożyć jednemu i drugiemu, żeby się opamiętali. Bo przecież jeszcze jeden z drugim niedawno to sobie zdjęcia robili, kiedy papież przyjeżdżał do Polski, a teraz mówią o nim to, co najgorsze. Ja już wobec czegoś takiego to ścierpieć nie mogę. I mam ochotę naprawdę reagować bardzo gwałtownie. Ktoś inny znowu mówił, czy my jako chrześcijanie w każdej sytuacji mamy nadstawiać drugi policzek? A jeszcze ktoś inny mówił, dlaczego wciąż my katolicy jesteśmy tak bardzo atakowani, szczególnie w czasie Wielkiego Postu? No, gdyby przyjrzeć się temu, co się dzieje w polskim kościele, właśnie w czasie Wielkiego Postu, jak bardzo jesteśmy doświadczani, dlaczego właśnie tak się dzieje? Oczywiście odpowiedzi nie znajdziemy prostych i łatwych, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest czas pustyni. A właśnie na pustyni Jezus Chrystus był doświadczany, był kuszony. Ale nie zadawał pytania, dlaczego to na Niego przyszło, tylko z tym złem walczył. Pokazał, jak zwyciężać szatana właśnie w tym czasie. I myślę, że właśnie tego musimy się od Niego uczyć. Jak zwyciężać to zło, które nas atakuje, tak bezlitośnie. A więc im silniejsze ataki na nas, im więcej zła obecnego w świecie albo w ludziach dotyka właśnie nas, to trzeba nam być jeszcze bliżej Boga, aby to zło nie niszczyło naszych serc. Zbliżając się do Pana Boga, uczymy tego, że nie wolno nam walczyć z ludźmi, ale mamy walczyć ze złem, które opanowało serca tych ludzi. Zbliżanie się do Pana Boga uczy nas, że naszym przeciwnikiem, wrogiem nigdy nie jest drugi człowiek, choćby zadawał nam największe cierpienie, ale jest nim szatan, który inspiruje do zła. I wobec niego mamy podjąć walkę, duchową walkę. Kiedy człowiek zbliża się do Pana Boga, także wycisza swoje emocje i złe myśli. Trudno jest podejmować jakąkolwiek walkę, szczególnie walkę duchową, kiedy w środku nas wszystko buzuje. Szatan atakuje nas przede wszystkim w naszej głowie, w naszych myślach. I tutaj już trzeba podejmować pierwsze walki. Ponieważ jest bardzo krótka droga od myśli do słów i do czynów. A więc wszelkie złe myśli trzeba natychmiast oddalać od siebie. One zabijają pokój naszych serc. Trzeba unikać podtrzymywania złych myśli o bliźnich, przeklinania ich, złorzeczenia, choćby tylko w myślach. Tego rodzaju myśli na pewno nie pochodzą od Pana Boga, ale pochodzą zawsze z inspiracji złego ducha, który chce uczynić nas swoim narzędziem. Narzędziem szerzenia wzajemnej nienawiści, niszczenia drugiego człowieka. To są strzały złego ducha, który chce zatruwać nasze serca nienawiścią. Człowiek, który jest atakowany złem, ma także tendencję, aby samemu atakować drugiego człowieka, choćby oceną, oskarżeniem. No ale wtedy znowu upodabnia się do złego ducha, który sam jest oskarżycielem każdego człowieka wobec Boga. I to jest też pułapka, w którą my możemy wpaść, żeby oceniać tego człowieka, który wpadł w sidła zła. Czy to robił Jezus Chrystus, kiedy ludzie zadawali mu cierpienie? Przecież on doświadczył tego cierpienia najwięcej, cierpienia najbardziej niesprawiedliwego. A co robił Chrystus? Mówił do swojego Ojca, wisząc na krzyżu, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I my też również powinniśmy patrzeć na tych biednych, pogubionych ludzi, tak bardzo uwikłanych w kłamstwo, w zło, nienawiść do wszystkiego, co Boże, co święte. I tylko modlić się za nich, współczuć im i wypraszać Boże miłosierdzie i przebaczenie, tak jak to czynił Chrystus. Trzeba dzisiaj wybitnie dbać o pokój serca, nie dopuszczać do naszego umysłu niczego, co powoduje że zaczynamy drugiego człowieka nienawidzieć. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że bardzo często tego rodzaju myśli, emocje rodzą się w nas pod wpływem różnego rodzaju treści, które oglądamy, czytamy, pod wpływem środków społecznego przekazu. A więc tutaj trzeba być bardzo roztropnym, uważać, co wpuszczać do swojego serca, do swojego umysłu. Nie wszystko musisz oglądać, nie wszystkiemu musisz się przysłuchiwać. Bo bacz na to, że to wszystko zostawia ślad w twoim sercu, w twojej wyobraźni, w twoich uczuciach. Wielką pomocą w walce ze złymi myślami jest powtarzanie w swoim sercu imienia Jezus. Jest to starożytna praktyka bardzo skuteczna, która pozwala nam odzyskać pokój, łagodność, miłość i radość. To nie jest jakiś rodzaj autosugestii, ale autentyczne wzywanie Chrystusa, który staje przy nas obecny i sam staje się naszym obrońcą. Nie pozwala szatanowi osaczać nas, niszczyć naszych dusz nienawiścią czy pragnieniem zemst. Ja to oczywiście mówię wszystko w kontekście tych wydarzeń, które teraz mają miejsce, skierowanych przeciwko świętości Jana Pawła II, ale pewna kobieta dzisiaj powiedziała: proszę księdza, u mnie to jest trochę inna sytuacja, bo jestem bardzo krzywdzona przez mojego byłego męża i wie ksiądz, to co ksiądz teraz mówi, to są bardzo dla mnie ważne rzeczy, bo u mnie, w mojej głowie rodzą się teraz najgorsze rzeczy w stosunku do tego człowieka, który mnie tak bardzo zranił. I wiem, że jedynie w imieniu Jezus jest moja ucieczka. Bardzo księdzu za to dziękuję. Musimy jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie kiedy jesteśmy atakowani różnego rodzaju złem, czy kłamstwem, czy pomówieniami, czy nienawiścią, to bardzo szybko możemy popaść w czarnowictwo. To jest właśnie ten rodzaj myślenia, który dzisiaj tak wielu ludzi w sobie nosi, że jaka przyszłość czeka nasz naród, Polskę, Polaków, kiedy się wzajemnie tak bardzo nienawidzą, kiedy siebie tak ranią. Tu się nie da żyć. I właśnie to czarnowictwo, to widzenie przyszłości w czarnych barwach już jest zwycięstwem złego ducha, bo źle się czujemy, gdzie jesteśmy i źle myślimy o przyszłości. A my nigdy nie możemy dać sobie odebrać nadziei. Nie wolno nam wybiegać w przyszłość. Mamy wierzyć we wszechmoc Bożą i w Jego ostateczne zwycięstwo. I to ma być źródłem dla każdego z nas nadziei, której nie wolno sobie odebrać. Niektórzy też zastanawiają się, na pewno kara Boża spotka tych ludzi, którzy potrafią tyle zła czynić w świecie. I już sobie zaczynają wyobrażać, jaka to będzie kara Boża, jaka kara zejdzie na Polaków, na tych, którzy odrzucają i plują na Kościół, na świętych i tak dalej. I to też jest pułapka. Tym się nie zajmujmy. W jaki sposób Bóg rozprawi się z tym złem, to już jest Jego sprawa. Na pewno nie pozostawi tego bez swojego bardzo konkretnego działania. To możemy być pewni. Ale w jaki sposób będzie działał, to już jest Jego. Do nas należy modlić się. Brać do ręki tę broń, którą daje nam niebo, a więc różaniec. I przede wszystkim troszczyć się o własną duszę, o własną świętość. I na koniec, co warto powiedzieć, to właśnie to, że ta sprawa, która się dzisiaj dzieje, czyli właśnie te wszystkie ataki na świętości Jana Pawła II, to jest nic nowego. To jest nic nowego. Tego rodzaju sytuacje w historii Kościoła miały miejsce wielokrotnie. I zaczynały się już od osoby samego Jezusa Chrystusa, od apostołów, którym odbierano dobre imię, wątpiono ich świętości, robiono wszystko, żeby pamięć o nich zanikła. I co? I przetrwała. Bo to jest Boża sprawa, jak powiedziałem na początku. Pamięć o czyjejś świętości jest Bożą sprawą. I Bóg sam zadbał o to, żeby przetrwała pamięć o tych wybitnych ludziach, którzy służyli Bogu. A czy pamiętamy o tych ludziach, którzy w czasach apostolskich walczyli z apostołami? Nawet ziarenka piasku po nich nie zostało. I tak samo będzie teraz, współcześnie. Choć zło wydaje się potężne, silne, agresywne, po nim nie zostanie nawet jednego ziarenka. Bo przetrwać może tylko to, co jest dobre, bo to należy do Boga i Bóg się o to troszczy. A więc prawdziwa świętość zawsze się obroni. Pamięć o niej nigdy nie zginie. A my w trosce o zachowanie pamięci o świętości Jana Pawła II sami starajmy się nie stracić własnej świętości. Właśnie wtedy, gdybyśmy ulegli temu złu, wzajemnej nienawiści, pragnieniu odwetu. Niech ten czas Wielkiego Postu będzie dla nas właśnie takim czasem uważnego przyglądania się swoim sercom, wzywania Chrystusa na pomoc i wypraszania Bożego miłosierdzia dla tych, którzy tak bardzo oddają się dzisiaj złu.